Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest mój Ojciec, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie.
Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie.
Siostry i bracia w Chrystusie, dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie na rekolekcję i dzisiaj za te słowa zaproszenia. Dziękuję księdzu Mateuszowi, który także zawsze mnie życzliwie tu przyjmuje i chcę was zapewnić o tym, że w swoich osobistych modlitwach pamiętałem o tym czasie, pamiętałem o was, ale też prosiłem i tę wspólnotę, w której pracuję, w seminarium duchownym, i kleryków, i siostry zakonne, które tam są, moich znajomych, aby towarzyszyli nam swoją modlitwą. Bo nie tyle ważne jest to, co usłyszycie tutaj z mojej strony. Najważniejsze jest to, abyście umieli otworzyć się na Boga. A to On niesie te słowa, i On układa tak nasze życie, abyśmy umieli odczytywać znaki. I On każdego prowadzi. I te słowa, które czasem nam wydają się takie proste, nic nieznaczące, to myślę, że wtedy, kiedy są wypowiadane w atmosferze modlitwy, w atmosferze wiary, że Bóg działa między nami, to właśnie te słowa mają do nas dotrzeć. W tym duchu rozpoczynamy rekolekcję. W roku wiary, w tym szczególnym roku, pytamy, jak tę wiarę budować, jak ją umocnić, a może jak ją odnaleźć na nowo. W pewnym regionie w Australii jest kanion, którego środkiem biegnie polna droga. Ta okolica słynie z nagłych zmian pogody i tak na przykład po deszczu przychodzi niespodziewanie susza. Jednego dnia jest bardzo gorąco, następnego dnia bardzo zimno. Z powodu tego polną drogę tworzą liczne kolejiny wyżłobione przez samochody, furgonetki, które jeżdżą w wilgotnej porze roku. I gdy kierowca zbliża się do kanionu, wita go wielki znak, tak że z daleka może już przeczytać: mądrze wybierz kolejne, ponieważ będziesz nią jechał przez następne 20 mil. Niewątpliwie ta praktyczna rada pomogła wielu kierowcom w dalekiej Australii, ale rozpoczynając rekolekcję, ta rada może się przydać każdemu z nas, który na swoje życie patrzy jak na podróż przysłowiową drogą życia. Bo to wiara w Boga, zawierzenie Chrystusowi rozstrzyga o jakości naszego życia. To jest ta właśnie kolejna, którą wybierając, na serio wybierając, mogę dojechać bezpiecznie do końca. I właśnie w rekolekcjach przychodzi Bóg, daje nam okazję, abyśmy zapytali o te nasze codzienne wybory. Pytanie o wybraną przeze mnie kolejne na mojej drodze życia. Może się zagubiłem, może pobłądziłem, może nie jestem pewny obranej drogi. Mamy czas szczególny, kiedy możemy o to zapytać. Już samo wyjaśnienie słowa, które nas tutaj gromadzi, rekolekcje, pozwala zobaczyć, o co chodzi. Bo ten termin pochodzi z języka łacińskiego. Recolligere oznacza zbierać na nowo, odzyskać, a więc czas rekolekcji może być takim zebraniem swojego życia na nowo, odzyskaniem tego, co jest w nim najistotniejsze. Rekolekcje będą pełne pytań. Tu z mojej strony, ale myślę, że każdy z nas powinien zadawać sobie takie pytania. Czy istnieje w moim życiu taki trwały punkt, w którym zakotwiczone jest moje życie, z którego mogę wyruszyć w dalszą podróż z nadzieją, z odwagą, z zaufaniem, zaczynać jeszcze raz? Czy jest taki stały punkt, który mimo, że może nam się rozlecieć to nasze życie, to pozwala nam wrócić i może rozpocząć od nowa? Co w Twoim życiu jest najważniejsze? W codziennym zabieganiu rzadko mamy czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. Nie zastanawiając się nad prawdami naszej wiary, przyjmując je mechanicznie, bo tak wszyscy wierzą, tak wszyscy robią, ryzykujemy, że jak przyjdzie próba, a w życiu każdego z nas przychodzą takie próby, to nie będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mówiąc obrazowo, z naszą religijnością jest tak jak z meblami. Z czasem pokrywają się grubszą albo cieńszą warstwą kurzu. I jeśli tego kurzu nie będziemy przynajmniej raz na jakiś czas ścierać, to z czasem nie będziemy mogli rozpoznać nie tylko koloru, ale nawet kształtu może nawet naszych pięknych, stylowych mebli. Podobnie jest z wiarą. Jeśli nie będzie ona co jakiś czas odkurzana, a to dokonuje się na spotkaniu z Bogiem, to po pewnym czasie ta wiara stanie się szara i bezkształtna. Nasza współczesność to coraz szybsze tempo życia. Myślę, że mamy tego świadomość. Wynalazki, które miały zapewnić nam więcej wolnego czasu, stały się złodziejami czasu. Okazało się bowiem, że owszem, dzięki współczesnej technice człowiek może zrobić więcej w krótszym czasie, ale wcale nie spieszy się do tego, żeby ten zaoszczędzony czas przeznaczyć na odpoczynek, na pozbieranie się. Wręcz przeciwnie, jest coraz bardziej rozbity wewnętrznie, gdyż albo stwierdza, że zdąży zrobić jeszcze więcej i nie odpoczywa, albo poświęca czas na bezwartościowe rozrywki. Już nawet to określenie też mówi, czym są te rozrywki. Coś, co ma nas rozerwać. Możemy to odczytać, także rozbić wewnętrznie. Rekolekcje to dobry czas, bo w tym całym zabieganiu można się pozbierać. Można ochłonąć, opamiętać się, zobaczyć, co tak naprawdę jest najważne, najważniejsze w naszym życiu. Rekolekcje będą na tyle owocne, na ile sami się w nie zaangażujemy, na ile będziemy skłonni sami przemyśleć swoją wiarę. Rekolekcje to osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę, zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie. Telewizor nie jest dobrym sprzymierzeńcem rekolekcji. On tylko rozrywa, powoduje, że zamiast wejść w siebie i to, co dla mnie ważne, pozostaje nieraz na powierzchni. Zabijam czas i marnuję go. Być może nie sprzyja też dobremu przeżywaniu rekolekcji głośna muzyka, wypędzająca ciszę, tak bardzo potrzebną do usłyszenia tego, co Bóg ma do powiedzenia o moim życiu. Jeżeli czytamy uważnie Pismo Święte i patrzymy, w jaki sposób Bóg się objawiał, w jaki sposób mówił do człowieka, to zazwyczaj mówił w ciszy. Wtedy Boga można usłyszeć. Wtedy można usłyszeć przede wszystkim to, co Bóg ma do powiedzenia o moim życiu. Często narzekamy, że to życie jest ciężkie, że stawia przed nami takie trudne dylematy, że nie potrafimy właściwie wybierać, często żałujemy naszych wcześniejszych decyzji, mówiąc, gdybym wtedy wiedział. Rekolekcje, ten czas, który jest przed nami, są dobrym czasem na to, by się przyjrzeć naszym wyborom, zapytać Boga, co mam wybrać. Jak rozwiązać trudne sytuacje w moim życiu? Co zrobiłem źle? Jak mogę to naprawić? Wielcy chrześcijanie, których dzisiaj czcimy często jako ludzi świętych, ważne decyzje podejmowali zawsze po rekolekcjach. Naśladowali w tym zresztą Chrystusa. Zobaczmy, że wtedy, kiedy Pan Jezus miał podejmować jakąś ważną decyzję, rozpoczynał swoją działalność, próbował zebrać apostołów, wybierał się, żeby dokonać jakiegoś ważnego czynu. Zawsze jest powiedziane, że spędzał czas na modlitwie. Nieraz całe noce modlił się. Rekolekcje to są też i ćwiczenia, bo mają w swoim źródłosłowiu też i słowo lekcje. Więc jest to także czas praktykowania miłości bliźniego. Wejście w siebie musi się łączyć z realizacją tego przykazania. Na przykład poprzez pojednanie w rodzinie, w małżeństwie, z sąsiadami, z kolegami w zakładzie pracy. Czynem rekolekcyjnym może być na przykład wspólna kolacja przy świecach, a nie przy telewizorze. Kiedy członkowie rodziny wreszcie ze sobą porozmawiają, na co tak często nie mają czasu w codziennym zabieganiu. W seminarium już pracuję 18 lat i widzę, że to pokolenie, te pokolenia, które przychodzą, się zmieniają. Ci chłopcy, którzy przychodzą, coraz bardziej potrzebują czasu na rozmowę. Nieraz ich pytam, czy prowadzili takie rozmowy w domu. Szczególnie z ojcem, bo to jest ważne też dla dorastających mężczyzn. I często się dowiaduję, że właściwie nigdy ojciec nie miał dla niego czasu, żeby z nim porozmawiać. Często się tak zdarza. Jak często nie wiemy, o czym porozmawiać ze sobą i telewizor jest dobrą wymówką, żeby tę ciszę, która może nas boleć, zagłuszyć. Trzeba wygospodarować ten czas, aby ponownie zająć się swoją rodziną, aby podarować sobie czas nie tylko na wysłuchanie nauk, ale na praktyczne ćwiczenia w miłości. Jezus, gdy wychodził, rozpoczynając swoją misję, wyszedł na pustynię. Słyszeliśmy o tym na początku Wielkiego Postu. Na pustyni tego wezwania do nawrócenia słucha się inaczej. Wychodząc na pustynię, trzeba opuścić miasto. Trzeba odłożyć cały bagaż codziennych spraw. Trzeba spowolnić życie, zatrzymać się. Trzeba dobrze rozłożyć czas, bo będziemy wiedzieli, że na pustyni jakiś czas będziemy musieli wędrować, może bez wody, w trudach. Nie bierze się wtedy dużo bagażu, bo może być gorąco. W nocy może być bardzo zimno. Tak jest na pustyni. Ale możemy tak widzieć też jako pustynię ten czas rekolekcji. Ile tak naprawdę nam potrzeba, żebyśmy dobrze przeżyli swoje życie? A dobrze przeżyli, to znaczy robili to, co w tej chwili ostatecznej, gdy będziemy stawali przed Bogiem, tak naprawdę się liczy. Jak bardzo każdy z nas potrzebuje takich chwil, w których mógłby się naprawdę zatrzymać. I pustynia w Biblii to nie jest pojęcie geograficzne, jakieś miejsce odosobnienia. Jeszcze bardziej to jest pojęcie teologiczne, czyli związane z Panem Bogiem. Bo na pustyni człowiek ma spotkać Boga. Na pustyni człowiek lepiej widzi Boga, bo jest pozbawiony tych wszystkich bagaży, które go od Boga oddzielają. A kiedy lepiej człowiek widzi Boga, wtedy również lepiej widzi samego siebie. Jak chcemy posprzątać mieszkanie, to zapalamy światło. Jeszcze doświetlamy te różne kąty, żeby wymieść brud, którego bez tego światła nie widać. Tym światłem w naszym życiu jest Bóg. W tym świetle naprawdę widzimy dobrze samego siebie. Wtedy też człowiek lepiej widzi swój grzech. A dopiero wtedy, gdy człowiek widzi swój grzech, dopiero wtedy będzie mógł posłuchać tego i zareagować na wezwanie do nawrócenia, które ciągle płynie z ust Jezusa, apostołów. Takie wezwanie na początku Wielkiego Postu słyszeliśmy wtedy, kiedy skłanialiśmy naszą głowę na posypanie popiołem. Jest wielkim problemem współczesnego czasu, że człowiek nie widzi swojego grzechu. Często słyszę, myślę, wielu spowiedników w konfesjonale te słowa: nie mam z czego się spowiadać, nie mam się z czego nawracać. Bo rzeczywiście, kiedy nie ma grzechu, rzeczywiście nie ma się z czego nawracać. I wtedy to wezwanie do nawrócenia jest nam niepotrzebne. Ale jak tak dobrze przyjrzymy się swojemu życiu w świetle Boga, to zobaczymy, że problem nie polega chyba na tym, że nie ma grzechu, tylko na tym, że go nie widać. To tak jak czasem dzieci, bawiąc się w chowanego, zamykają oczy i myślą, że nikt ich nie widzi. Tak czasem patrzymy na nasze życie, na nasze grzechy. Nie widać grzechu, ponieważ nie widać Boga. Bo swój grzech można zobaczyć tylko wtedy, kiedy człowiek nie tylko wejdzie w siebie, ale wtedy, kiedy zobaczy Boga w swoim życiu. Na koniec ważna rzecz. Rekolekcje to właśnie czas, aby odzyskać na nowo czystość duszy w sakramencie pojednania. I dobrze wiedzą o tym proboszczowie. Myślę, że i wasz ksiądz proboszcz, myślę, wiem o tym, że się o to zatroszczył, że będą spowiednicy. Nawet zmieniony został nieco plan rekolekcji, który wcześniej otrzymałem. Warto do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze się przygotować przez rachunek sumienia, który też znowu wymaga ciszy, skupienia, pomyślenia, zastanowienia się nad sobą. Trzeba pomyśleć też o zadośćuczynieniu. Wtedy rzeczywiście sakrament pokuty ma sens. Pojednaniu się z tymi, których może przez moje winy skrzywdziłem. Ma być też mocne postanowienie poprawy. Spowiednik czasem, zwłaszcza wtedy, kiedy już dłużej siedzi w konfesjonale, może być zmęczony. Może czasem nie usłyszymy tych słów, których może się spodziewaliśmy, może oczekiwaliśmy. Ale trzeba pamiętać, że to jest tylko pośrednik. Tak samo słaby człowiek, jak i my, który z łaski Boga może być tym pośrednikiem i spotkam się dzięki jego posłudze z Bogiem, który to Bóg odpuszcza mi grzech. A przy okazji warto przed spowiedzią modlić się za księdza, który będzie mnie spowiadał, potrzebne mu światło Ducha Świętego, tak jak macie tu ten piękny zwyczaj, już w wielu parafiach zapomniany, że modlicie się o światło Ducha Świętego przed kazaniem. Ta modlitwa działa dwustronnie. To nie tylko działa, żeby spowiednik mógł mówić tu słowa, ale ta modlitwa też prostuje drogę, aby to słowo doszło do naszego serca, aby je przemieniło. Rekolekcje, znani i wielcy mistrzowie życia duchowego, sugerują, aby przeżywać jako przygotowanie na śmierć. W liturgii godzin w brewiarzu jest, już nie pamiętam, w którąś sobotę taki hymn, i tam padają słowa: modlimy się dzisiaj o tej porannej porze, i będę to parafrazował, może już po raz ostatni. Zawsze jak to się modlę, to jest zazwyczaj sobotni poranek, to sobie myślę, jak to jest. Czy to będzie już dzisiaj ten ostatni, kiedy to przyjdzie, jak to będzie. Rekolekcje niekiedy właśnie ci mistrzowie życia duchowego sugerują jako przygotowanie na śmierć. Wtedy w takiej perspektywie też człowiek inaczej widzi, inaczej patrzy na życie, co tak naprawdę jest potrzebne, co tak naprawdę się liczy. Jezus, zapowiadając koniec świata, powtórne przyjście, zapowiedział zburzenie Jerozolimy. I mówił to około roku 30. Mówił to jeszcze, dodając, że to pokolenie nie przeminie, aż się te słowa spełnią. I ci, którzy go słyszeli wtedy jako młodzi ludzie, 30 lat później widzieli, na ich oczach dokonało się zburzenie Jerozolimy. Rzymianie tak zburzyli Jerozolimę do dzisiaj. Został tylko fragment muru, który my nazywamy murem płaczu, przy placu świątynnym, tam gdzie Żydzi opłakują swoją świątynię. Ta zapowiedź się spełniła. On też zapowiedział, że przyjdzie po raz wtóry. I jeżeli wszystkie zapowiedzi Chrystusa się spełniły, to i te zapowiedzi się spełnią. Ważne jest, abyśmy byli na to przygotowani. I właśnie rekolekcje dają nam taką okazję. To jest czas łaski, kiedy Bóg jest też szczególnie blisko nas. Kiedy szczególnie jest otwarty na pojednanie. Na pewno wielu z was słuchało słowa, wielu słów obecnego papieża Franciszka, który jest dany światu właśnie z takim obrazem tej prostoty Boga, jako znak, który przyszedł nam o tym przypomnieć. I mówił podczas tej mszy inauguracyjnej, że Bóg nigdy nie męczy się człowiekiem. Zawsze jest gotowy do pojednania, do przyjęcia człowieka. O tym pamiętajmy. To człowiek się męczy. Może się znużyć tym, że musi ciągle przebaczać, że musi ciągle zaczynać od nowa. Bóg nigdy się nie męczy. Jak się spotkał ze spowiednikami w tej bazylice maryjnej, bo tam przez cały czas dokonuje się spowiedź w różnych językach, to im powiedział tylko jedno słowo: bądźcie miłosierni, udzielając rozgrzeszenia. I rekolekcje to jest czas miłosierdzia, który chcemy przeżyć, i na to miłosierdzie otwierajmy się wszyscy. Amen.